Dziady jako dramat romantyczny, one się bardzo różnią nam od dramatu antycznego. Pamiętacie, co było ważne w dramacie antycznym? Jaki był schemat? Bo już sobie takie samo zadanie robiliśmy z Szekspirem, jak on odbiegał. Ale bo my badamy literaturę popularną. Trochę jest, bo jest tutaj, oprócz patosu, jest ironia. Cały czas, tak. Udostępniłam wam ekran, bo już tutaj mam zrobione, więc nie ma sensu robić tego, co już zostało zrobione. Okej, okay, wielka improwizacja jako myszej. Tak, no Mickiewiczowi raczej niekoniecznie by się spodobało to porównanie, ale jest coś na rzeczy, prawda? Ona nas dzisiaj bawi. I będzie taki tekst na rozszerzenie, który będziemy sobie ćwiczyć właśnie o grotesce Wolfganga Kaisera. Już wam kiedyś mówiłam o tym tekście. I tak jak groteska jeszcze w czasach romantycznych oznaczała połączenie wątków realizmu, takich mimesis, z wątkami fantastycznymi i one działają na jednym polu, jakby pełnoprawnie i to by było nazywane groteską, czyli właściwie Szekspir robił groteskowy tekst, dodając tam duchy i czarownice. I tutaj okazuje się, że jeszcze Kaiser pisał o tym, że współcześnie groteska pojawi się także w odbiorze dzieła. Czyli po czasie coś nam może się wydawać zabawne, tak jak posągi Inków, które miały być przerażające, a dzisiaj te wykrzywione twarze, które przypominają filtry ze Snapa, nas mogą bawić. Pamiętacie ten obrazek, który wam wysyłałam o przemianie bohatera romantycznego u Mickiewicza, jak on przechodzi przez te wszystkie, przez romantyczność, przez poemat Upiór, przez drugą część Dziadów jako widmo, przez czwartą jako pustelnik Gustaw i w końcu przez trzecią jako Gustaw Konrad? To jest bohater o niejasnym statusie ontologicznym. On jest taki jakby trochę żywy, trochę martwy. I to już jest fantastyczne. My nie wiemy. Zwłaszcza, że on śpiewa w pieśni zemsty, a pieśń była już w grobie. Dokładnie. I nadal nas trzyma Mickiewicz w niepewności. I to jest tak, że w dramatach romantycznych musicie się oderwać od mimesis. Ale jak popatrzycie na Dziady jako całość, dwójkę, czwórkę, to chodzi tylko o dodanie takiego rysu, że koncepcja romantycznej miłości już przepadła. Ona nadal do niego wzdycha, ale on już ma nowe zajęcie. On już jest kochankiem ojczyzny, a nie jej. A wiecie, z czego to wynika? Bo twórca romantyczny jest niczym Bóg. To znaczy, on sam decyduje. I nic nie może ograniczać jego wyobraźni, a na pewno nie zasady realizmu i logiki. Nie, absolutnie nie musi być spójny tekst, dlatego że w romantyzmie rozwija się fragmentaryzm. Absolutnie nie ma spójności. Te akty w Dziadach by się inaczej poukładała. No tak, czy to jest jeden akt, nie czyli sceny. Słuchajcie, no wszystko co mówicie, to jest racja. I dlaczego ten tekst jest trudny? Bo zmusza nas do oderwania się od takiego przyzwyczajenia do logicznego myślenia. I dlatego te Dziady tak ciągle męczą i ciągle powstają nowe książki historyków literatury na temat Dziadów. Właśnie z tego to wynika. Bo to jest tekst jakby też ciągle otwarty. I jeszcze ten fragmentaryzm romantyczny. Słuchajcie, nawet powstanie gatunek, który się nazywa fragment i będzie taki zbiór fragmentów Zygmunta Krasińskiego, o którym będę wam mówiła przy Niebieskiej Komedii. To od razu powiem, że po sprawdzianie od razu przychodzimy i omawiamy Kordiana najpierw, a później Nieboską. Kordiana się szybko czyta, to jedna lekcja, max dwie będą na Kordiana, a na Nieboską też jedna albo max dwie. Więc to wszystko jeszcze sobie w maju ogarniemy. Ja wam opowiem, już nie będę czytała tekstów, tylko po prostu wam to opowiem. Bo to już jest zrozumiałe. Słowacki pisze naszym językiem. Taki on się nie zestarzał. Więc był jednym z najmłodszych z tego pokolenia, ale też tak duchowo młodym cały czas. Więc na przykład w listach do matki będzie pisał, że Sasza nuda w tej Warszawie. Jedyne co go ratuje to, że otworzyli lodowisko i może sobie jeździć na łyżwach. Więc wiecie, no, nie spodziewalibyśmy się takich tekstów od Mickiewicza. Mówicie o braku logiki u Mickiewicza, takiej, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli takiej logiki, że widzisz kapelusz, a Mickiewicz nas ciągle każe widzieć węża zjadającego słonia. No my sobie postaramy to ułożyć formalnie, ale też chcę przypomnieć, jak wyglądała biografia, jaka była geneza Dziadów. On napisał te Dziady, ponieważ nie wziął udziału w powstaniu listopadowym. Dlaczego nie wziął? Słowacki był wtedy korespondentem, jeździł, podróżował, przekazywał tajne pisma. A co robił Mickiewicz? Postanowił, że jednak przyjedzie, będzie docierał przez Wielkopolskę na tereny Królewa i został ukochany. W niczym nie pomógł powstańcom. I pisze ten tekst ku pamięci swoim przyjaciołom, którzy umarli i został ukochanki, to jedna rzecz. A druga sprawa to jest taka, że Mickiewicz miał cały czas żonę. Na pewno ma kompleks Boga. Tak, to prawda. Zwłaszcza, że jeszcze tworzy autolegendę, że w trakcie jednej nocy napisał całą wielką improwizację, że to była taka wena. Dobra, więc teraz przejdziemy, jak mi dacie już, to przejdziemy do uporządkowania tego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jeszcze taką biograficzną sprawę, w 1834 roku, kiedy już Mickiewicz będzie w Paryżu na emigracji, on tam wtedy zacznie pisać pana Tadeusza, bo tam będziemy mieć w epilogu, że pisze to na paryskim bruku. I dosłownie rok później dowie się, że Celina Szymanowska, czyli córka wielkich kompozytorów, jest wolna. Więc poprosi znajomych, żeby załatwili mu z nią ślub. No i ona weźmie z nim ślub, no bo on już ma znane nazwisko. Tylko, że Celina urodzi mu 6 dzieci, tylko będzie chora psychicznie. Tyle dzieci mu narobi i nigdy żadnego tekstu już później też dla niej nie napisze. Zwłaszcza, że też już kończy powoli twórczość, bo on włączy się do tej sekty koło sprawy Bożej. Czyli do sekty Towiańczyków. I będąc, stanie się mistrzem tej sekty i będąc w tym kole sprawy Bożej, warunkiem będzie to, że nie może pisać, bo ma tylko głosić te słowa, które będą Towiańczyków przez Andrzeja Towiańskiego mówione. Andrzej Towiański przyjedzie na takim zwykłym wozie z Litwy i nagle się objawi jako Mesjasz. I Mickiewicz się wkręci, bo on być może w nim zobaczy to swoje 44, które tutaj zapowiada. Później będą takie sugestie, że być może Towiański był takim szpiegiem, wysłannikiem cara, ale o tym wam powiem już po dziadach, bo to jeszcze trochę czasu nam potrzeba, kilku lat, a chcę to robić chronologicznie. Ważne jest to, że dla Celiny nic nie napisał, będzie nawet tam kraty w oknach, żeby nie popełniła samobójstwa, gdzie ją trochę więził, później wsadził ją do szpitala psychiatrycznego. Wtedy to nie oznaczało żadnej pomocy. Terapia psychiatryczna polega na tym, że będzie się ją głodziło i non stop polewało zimną wodą. I ona i któregoś dnia w szpitalu odwiedzi ją Andrzej Towiański, czyli ten mistrz tego koła sprawy Bożej. I ona kręci się, że ona połączy sobie wizję mesjanizmu z dziadów i tę ideę koła sprawy Bożej i będzie uważała, że to ona jest tym Mesjaszem, który przypowiada przyszłość. Ona jest chora, tak? Była chora. I oczywiście z powodu tej choroby i jakby uzna, że Towiański ją całkowicie uzdrowił. I ona później będzie wielkodziałaczką też tego koła sprawy Bożej. I gdy umrze, to Mickiewicz w 1855 roku wyjedzie do Konstantynopola i porzuci dzieci, małe dzieci, swoje, tego związku, którym się powinien opiekować. Zajmie się swoimi sprawami. Więc chcę, żebyście wiedzieli, że nie można wieszczom, wielkim poetom dokładać takiego, jakiejś genialności, jeżeli chodzi o życie. On jest po prostu dobrym pisarzem, poetą, ma niesamowite wyobraźnię i to, co stworzył, jest jakąś taką konwencję, do której dzisiaj się odwołujemy, ale to nie oznacza, że to jest super człowiek. I tak samo wam też opowiem o Słowackim, trochę dołożę wam tych faktów biograficznych. Wracając do naszego dzisiejszego zadania, macie cechy dramatu antycznego tutaj wypisane po lewej stronie, to jest zasada trzech jedności. Na podstawie Króla Edypa, cechy dramatu szekspirowskiego na przykładzie Hamleta. I tu mamy zniesienie zasad trzech jedności. Wydarzenia trwają kilka dni, przerwy po kilka miesięcy, zmieniają się miejsca wydarzeń. Dania, zamek, cmentarz, droga wiodąca do Anglii. I tekst porusza wiele wątków, zemsta na mordercy, wątek miłosny, zbrodnia, wątek władzy. Jak to się ma w Dziadach części trzeciej? Zniesienie zasad trzech jedności jest na pewno. Ile trwają wydarzenia? Kilka miesięcy. Mamy długie przerwy i tutaj mamy, zobaczcie, mamy Wigilię, mamy tak, noc dziadów, kiedy on zmienia imię, mamy Wigilię, to jest scena więzienna, reszty w bliżej nieokreślonych mieszkańcach, jego podróż do Rosji, tak, to długo trwa. Jeżeli chodzi o miejsca, no zmieniają się. Jakie mamy miejsca? Mamy Wilno, mamy domek, Wilno więzienie, tak? Mamy domek blisko Lwowa, tam jest z Ewą. Mamy salon warszawski, później on jedzie do Petersburga. Dużo. Ile wątków? Ta epicka część, później mamy część liryczną, to wszystko jest całość. Droga w głąb Rosji, no ta część epicka, która się nazywa ustęp. Dramat ma 9 scen, później cały ustęp. Przedmieścia stolicy, przegląd wojsk, opis Petersburga. Tekst porusza wiele wątków. Jakie to są wątki? Wątek patriotyczny i poświęcenia dla ojczyzny. Tak, więc ten cały wątek rozbudowanej martyrologii. Młodzi patrioci kontra burżuazja w salonie warszawskim chociażby. Temat wolności, temat widzeń i przepowiedni, czyli ten mesjanizm też tutaj wchodzi nam. Dużo tego jest, widzicie. Idziemy dalej. Zasada dekorum. Antyku, zasada dekorum w twórczości antycznej, no i oczywiście do której nawiązywali ludzie oświecenia i renesansu. że było dostosowanie formy do treści. W tragedii musiał być podniosły styl, patetyczny język, nie pokazywano zbrodni krwi na scenie. Mogli o tym powiadać jedynie posłańcy czy chór. No i nie łączono tragizmu z komizmem. A tutaj mamy zniesioną zasadę dekorum. I jak, na czym ona polega, to zniesienie? Pokazuje się krew, a właściwie mówi się o tej krwi. Mówi się, bo zobaczcie, że to Sobolewski opowiada o tym, jak Janczewski czy Wasilewski byli gnębieni, jak Cichocki był gnębiony. Mówią o zbrodniach, ale to też dowiadujemy się do tego, nie widzimy tego, oni mówią o tym. Jeżeli chodzi o język, mamy śmieszność z tragedią. Język zabawny. Widzimy, jak zmienia styl wypowiedzi, chociażby senator. Krzyczy na podwładnych i udaje czułego przy damach. Nie ma zachowanego stylu, takiego patetycznego. Jest, dobrze, synkretyzm rodzajowy, 9 scen dramatycznych, epicki ustęp i poemat. Oraz jest tu jeszcze synkretyzm gatunkowy. W części dramatycznej, na przykład w scenie więziennej, występują przypowieści, widzenia, tak, takie wizje jak objawienia. Mamy też piosenki. Dobra, konflikt tragiczny według tragedii antycznej. No i nierozwiązywalny konflikt równorzędnych racji boskiej i ludzkiej. Fatum zrzucony przez bogów na potomków Lajosa za zbrodnie, które popełnił, i niewinność Edypa, którym się cierpi z powodu ojca. U Szekspira. Konflikt tragiczny nie między bogami, a prawdziwymi ludźmi. Między racjo a emocjo. Racjonalizmem i światem emocji. Hamlet musi pomścić śmierć ojca, jednak miewa wątpliwości, czy faktycznie widział ducha i czy zabijający stanie się też taki jak Klaudiusz. Drugi konflikt dotyczy istnienia na świecie. Czy skoro Hamlet jest tutaj nieszczęśliwy, to śmierć będzie ucieczką? Czy tam, gdzie trafi, będzie lepiej, czy gorzej? Jak sam tutaj uciec? Ten konflikt eschatologiczny wyraża w zdaniu być czy nie być. Oto jest pytanie. Jak tutaj to wygląda, ten konflikt? Po pierwsze, jest fatum, czy Konrad sam decyduje o swoim losie i potępieniu? Jesteś potępieńcem, bo bluźni. Sam decyduje. A z drugiej strony wiemy, że jest wybrańcem aniołów, bo to anioł mu zsyła sen. Tylko że tutaj jest tak niejasno, to nie jest tak prosto jak w dramacie antycznym. Hamartia teraz. Hamartia to była wina tragiczna bohatera. Bez względu na to, jak postąpi, tak poniesie klęskę. I tak było w Edypie. W Hamlecie nie było znaczenia, czy on zabije Klaudiusza, czy nie. I tak swoimi działaniami niechcący doprowadzi do śmierci wszystkich bliskich, no poza Horacym. A jak tutaj to się ma z tą winą tragiczną? On przecież grzeszy, a i tak zostaje uratowany, czyli nie ma. Grzeszy, bo bluźni, ale i tak jest wybawiony dzięki księdzu. Ksiądz Piotr modli się za niego i mówi, że przyjmie na niego wszystkie swoje grzechy. Wybawiony dzięki księdzu. Dobrze, dobrze. Jezus w wizji Ewy daje jej różę z twarzą Konrada, więc to znak, że tak, że mu wybacza, bo on zgrzeszył z miłości. Bo on grzeszył z miłości do ojczyzny. Fatum. Los człowieka jest tragiczny, z góry przesądzony, nie ma na niego wpływu. Jak tutaj jest tym fatum? Jeszcze raz. Bo w Hamlecie nie istniało fatum. To bohater jest przesiąknięty melancholią i nieszczęściem i sprowadza sam na siebie kolejne tragedie. Jak tutaj? Jest wybrańcem przecież. Zbłądzenie tragiczne. Bohater nieświadomie dopełnia przepowiedni. Edep zabije ojca i żeni się z matką. Tak było u Edypa. W Hamlecie nie ma przepowiedni. Ojciec jedynie każe zamordować Klaudiusza, w końcu się to stanie, ale przy okazji Hamlet i reszta bohaterów też zginie. Czy tutaj błądzi tragicznie? Czy on jest nieświadomy do jakiegoś tej przepowiedni? Wręcz odwrotnie, bo on jest świadomy, że jego rolą jest być wybawicielem, mesjaszem. Jest wybrańcem. Dlatego chce od Boga rządu dusz. Hybris, pycha i duma. Bohaterowie chcą przekonanie swojej niewinności, prawości, wyjątkowości, uważają, że oni mogą więcej. Zawsze ich za to spotyka kara. Hybris w Hamlecie. Hamlet bierze udział w pojedynku z Laertesem, myśli, że uda mu się ochronić Ofelię, jeśli ona go znienawidzi. Wierzy, że sam pomści ojca, nie myśli o tym, że jego walka o idealizm wymierzenie sprawiedliwości przyniesie swojemu rodowi klęskę. I tutaj wszędzie widzicie, jest hybris. Konrad uważa, Konrad jest dumny, jest pyszny, jest najlepszym z poetów i filozofów. Mogą go słuchać jedynie Bóg i natura, bo wszystkimi innymi pogardza. Grzeszy przeciwko Bogu. Karą jest opętanie. I piętno na czole, które widzi kobieta z 9 sceny, nie? Dobra, Mimezis. Nie ma. Nie ma zasady mimesis. Nie ma realizmu. Nie wiemy nawet, jaki jest status ontologiczny Konrada. Czy jest żywy, czy martwy? Czy jego symboliczna śmierć Gustawa i narodziny Konrada to coś więcej niż zmiana obiektu miłości? Pojawiają się dusze na cmentarzu. Są liczne wizje i objawienia. Dobra, katarzis. To już jest po stronie czytelnika zawsze. Pamiętacie wzorne katarzis? To jest litość plus trwoga daje katarzis. Czytelnicy muszą czuć litość i współczuć bohaterowi oraz trwogę. Bać się, że im się to nie przytrafiło. Hamletowi też współczujemy. Takie były wszystkie dramaty romantyczne, słuchajcie, niewystawialne, dlatego że oni się, jeżeli już to inspirowali operą francuską, a nie mieliśmy warunków, żeby coś takiego robić, żeby jakieś postacie zjeżdżały z sufitu, żeby się nam ekrany zmieniały. Więc właściwie to są dramaty romantyczne, one są nieprzeznaczone na scenę. Dalej, jak to jest zbudowane? Akcja. Była ekspozycja, perypetia, punkt kulminacyjny, rozwinięcie akcji. W Hamlecie prolog, perypetia, wzrost akcji, punkt kulminacyjny, rozładowanie napięcia, rozwiązanie akcji. A jak tutaj idzie akcja? Mamy prolog, to na pewno. Później mamy 9 scen perypetii. Czy jest gdzieś wzrost akcji? Nie ma. Chyba, co? Chyba, że wielka improwizacja. Tak. Czyli wzrost akcji przez cały czas właściwie. Na wysokim poziomie się to utrzymuje. W małej, wielkiej improwizacji, w widzeniu księdza Piotra, wszystko jest na wysokiej takiej skali. Czy jest jakieś rozładowanie napięcia? Może ten ustęp, bo on już jest taki spokojny. No i rozwiązanie akcji do przyjaciół Moskali, że im też współczuję. Maksymalnie 3 aktorów na scenie było u Edypa, wszyscy są Foklesa, sceny zbiorowe u Hamleta, tutaj też są sceny zbiorowe. Teraz tak, chór. Istnieje tu chór? Pojawia się chór aniołów, bo one tam śpiewają. Pojawia się chór aniołów nieregularnie, nic nie tłumaczy, albo niewiele tłumaczy, wprowadza zamieszanie niż wytłumaczenie scen, bo po to był chór, tak? Miał tłumaczyć widzom wydarzenia, żeby jeszcze raz to sobie przetworzyli. I budowa tragedii antycznej, pamiętacie, to był prologi Sta Simone, Epe i Sediony, u Szekspira mamy akty a sceny, a tutaj budowa tragedii. Mamy prolog, akt pierwszy, pierwsza scena, druga scena, trzecia scena, czwarta scena, piąta scena, szósta scena, siódma scena, ósma scena, dziewiąta scena, ustęp. Ustęp jest podzielony też na rozdziały. Masz gdzieś książkę przy sobie? No i poemat do przyjaciół Moskali. Małe wielkie Dionizje. Teatr staje się profanum u Szekspira, rozrywką. Powstaje wiele trup teatralnych, wszyscy walczą o finansowanie przez królową Anglii i tak dalej. A tutaj teatr to, do czego służy taki dramat romantyczny? To opis, to taki mistyczne doznanie, połączenie jakiejś przypowieści, objawienia z sytuacją realną. Ma służyć w wyrażeniu myśli prometejskiej, trzeba się poświęcić dla innych, prawda? Dlatego Konrad jest jak Prometeusz, bo wie, że tak go spotka kara. I mesjanistycznej, trzeba umrzeć, rozlać krew dla innych, dla dobra innych. Na tej naszej krwi będzie zbudowany lepszy świat. Dobra, mamy ważny wątek omówiony, a teraz... Ja już mam. Tak szybko przelecę, dobra? Wyjaśnienie symboli. Herod to car, wolność to Matka Boska, Piłat to Gal, czyli Francja, bo umywa ręce, 44 to jest Mesjasz, żołdacy pojący Chrystusa octem i żółcią, to są zaborcy, cały naród owiany białosza, to wznosi się ku niebu, to jest wizja zmartwychwstania narodu, czyli oni, wszyscy, którzy umierają, są jak męczennicy z powodu cara, nie? Oni są męczennikami, czyli teraz są się święci. Ramiona krzyża rozprostarte na całą Europę, symbolizuje już ta sprawa Polski, czyli ukrzyżowania Polski dotyczy całej Europy. I zmartwychwstanie w takim razie Polski będzie dotyczyło całej Europy. Ikona to jest odwołanie do sceny czwartej, czyli tej, tej sceny z Ewą. Chodzi o to, że ikona to jest sakrum, to jest motyw przejścia. Tak, że ikony się pisze. Blizna na czole to jest znak piętna. Mają Balladyna, mają Konrad, mają Harry Potter. Pojęcia w kontekście dziadów części trzeciej. Psychomachia to jest taka walka dobra ze złem w człowieku. Mamy duchy po lewej i po prawej stronie, na ramionach. Pamiętacie, przed śmiercią w średniowieczu też był motyw psychomachii. Osoby umierające były gnębione, kuszone przez demony. Dlatego Roland w pieśni o Rolandzie od razu się modli do Michała i Gabriela, do archaniołów. Prometeizm polega na tym, że poświęcasz się dla ludzkości, chociaż wiesz, że cię spotka kara, więc on z miłości do ojczyzny bluźni i prosi Boga o rząd dusz, chociaż wie, że za te bluźnierstwa będzie potępiony. I zna to potępienie, bo nawet jest gotowy, to o czym śpiewa w pieśni zemsty, iść, zabić cara i razem z jego duszą pójść do piekła i jej tam pilnować. To jest wizja prometeizmu. Mesjanizm, no to Polska jako Chrystus narodów, i to jest ta, w tym katechizmie, że mówiliśmy Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, Mickiewicz już to wyrażał, że zostanie ukrzyżowana, ale ta każda przelana krew powstańców ma sens, bo później pomoże odrodzić się ojczyźnie. Martyrologia to jest cierpienie, to są opis tych wszystkich cierpień spowodowanych przez zaborców, przez Nowosilcowa, chociażby na Cichowskim. To w dramacie ma sny widzenia, jaka jest ich rola. I tutaj to już wam wysyłałam zdjęcie wszystkich snów i widzeń, które wypisaliśmy i mają różną rolę też, prawda? Bo niektóre to jest mała improwizacja, to jest tylko taka wizja symboliczna, ale już mamy wielką improwizację. Mamy też widzenie Ewy, które nam co innego tłumaczy, wyjaśnia nam, że jednak Konrad zostanie zbawiony. Mamy wizję księdza Piotra, która jest zapowiedzią nadejścia Mesjasza. Mamy sen senatora, która wyraża jego lęki. Tak, czyli mamy taką bardzo rozbudowaną poetykę snu, to się nazywa tak w literaturze, poetyka snu. Że do różnych ról będą służyły te sny i widzenia. Opis widzenia ze sceny, i tutaj będę prosiła albo ze sceny czwartej, albo ze sceny piątej, czyli będę albo prosiła o streszczenie widzenia Ewy, albo księdza Piotra. Podaj miasta, w której odbywają się sceny. Salon. To jak w jakim mieście? Scena siódma. Gdzie jest scena siódma? Scena więzienna. Wilno. Wielka improwizacja? Też Wilno, bo on jest dalej w swojej celi. Dobra, o czym jest mowa w ustępie? O drodze przez Rosję do Petersburga jest pokazany pokaz tych wojsk, cierpienie Rosjan, spowodowane też ich władcą. O tym jest mowa w ustępie. Podaj cechy dramaturgiczno-romantycznego na podstawie dziadów części trzeciej, to co dzisiaj zrobiliśmy. Podaj cztery bluźnierstwa Konrada, jakie to były bluźnierstwa? Dokładnie, czyli ty tworzysz śmiertelność. Tak, ty tworzysz śmiertelność, a nie śmiertelność tworzę. Nie jesteś miłością, jesteś tylko mądrością. Daj mi rząd dusz. Co jeszcze? I tylko dlatego zostanie zbawiony, dlatego tylko ma szansę, ale Konrad już to pomyślał, więc tak czy siak jest potępiony, dlatego tylko ten demon. To też jest bluźnierstwo. Tyś nie ojcem świata, ale carem chciał powiedzieć, ale diabeł nie wytrzymał. To też jest śmieszne, że ten diabeł nie wytrzymał. Bo te diabły tak hi, cały czas się cieszą, go nakręcają. I sam to powiedział. Czy właśnie, nie ma różnicy, czy pomyślisz, czy powiesz. Nie, bo to jest już chodzi o kwestię jego duszy. On już tak to pomyślał. Teraz tak, kim byli? Pelikan, załóżnik senatora, ale to za mało będzie. Możecie sobie sprawdzić w internecie Wacław Pelikan, kim on był. Doktor August Becki, dostał piorunem kulistym w głowę, był ojczymem Jerusza Słowackiego, też tutaj jest ukazany w dziadach jako załóżnik cara. Sobolewski, Jan Sobolewski, on jest jednym z tych osób, którym były dedykowane dziady, przyjaciel Mickiewicza z Filomatów i Filaretów i on opowiada o tych historiach martyrologii, że jak był prowadzony na śledztwo, to widział chociażby, jak krzyczeli, jeszcze Polska nie zginęła. Cichowski, opis w scenie siódmej, jeden też z patriotów, którego wzięto do więzienia, rok go trzymali, karmiono go śledziami, nie dawano mu wody i wrócił zrujnowany psychicznie. Opisz martyrologię narodu polskiego na przykładzie Rollinsona Cichowskiego albo Wasilewskiego. To już będziecie wiedzieć z tym Rollinsonem i z tymi postaciami. Co łączy dziadów część trzecią z pozostałymi częściami cyklu? Ano, postać głównego bohatera oraz dziewiąta scena obrzędu dziadów. Podaj trzy duchy, które usiłuje przywołać guślarz w scenie dziewiątej. Gustawa, doktora i Bajkowa. Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy na podstawie dziadów trzecich, to już sobie opisaliśmy w tej tabeli dzisiaj. Także mamy dramat, epicką część i liryczną, a w obrębie części dramatycznej występują też inne gatunki, takie jak przypowieść czy pieśń. Geneza dziadów części trzeciej, no Mickiewicz chciał napisać coś, żeby nie zapomniani byli jego przyjaciele, którzy walczyli w powstaniu i byli poddawani śledztwom. Określenia poety. To już od razu wam napisałam, że on jest nazywany tam i śpiewakiem, i mistrzem słowa też. Przeznaczenie Konrada zwiastowane przez anioła stróża, że on musi być samotny po to, żeby dokonać wewnętrznej przemiany i skupić się na walce z wrogiem. Myśl o samotności dziadów części trzeciej, no samotność mędrców mistrzyni. Myśl o wolności dziadów części trzeciej. Nie obchodzi go, że on będzie wolny, jeżeli nie będzie istniała Polska, bo on nie będzie mógł tworzyć wtedy po polsku. Myśl o przeznaczeniu dziadów części trzeciej, że istnieje taki wybraniec i że przyjdzie jakiś Mesjasz. Jaka jest rola Boga? On milczy. Jest człowiek wobec Boga. Mały, pogardzany. Pycha, rola zemsty, to wszystko mamy. Co węglem na ścianie napisał więzień, no że tej nocy umarł Gustaw, narodził się Konrad. Akcja prologu ma miejsce w celi klasztoru bazylianów. Dlaczego Bóg i natura powinni wysłuchać pieśni Konrada? Bo nie ma żadnego człowieka, który dorasta mu do pięt, po prostu. Bóg jest wielki i natura jest potęgą. Tak, co już mieliśmy w sonetach krymskich. Ona wiecznie trwa. Co pojawia się w widzeniu Ewy, to wiemy, ta wizja Matki Boskiej z Jezusem, którzy chodzą po jej ogrodzie. O co oskarża Boga Konrad w improwizacji? No to, że właśnie nie jest miłosierny i że się nie odzywa. I dlaczego doprowadził do cierpienia? Czym senator zyskał w sobie względy cara? Ano tym, że uważa, że najlepsze represje wprowadza i pilnuje spisków. Kto opowiada historię Cichowskiego? Adolf. Podaj nazwiska bohatera, który wypowiada zdanie Nasz naród jak lawa w scenie siódmej. Nasz naród jak lawa, zewnątrz zimna twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia nikt nie wyziębi, trwajmy na te skorupy i wstąpmy do głębi. To mówi Piotr Wysocki. Dlaczego senatorowi przeżycie Rolisona było nie na rękę? Ta matka ciągle przychodziła Rolisona i co? Dokładnie. I o tym, że senator wcale nie jest taki dobry i że go gnębi już od roku. Jaki obraz społeczeństwa rosyjskiego przedstawia Mickiewicz? Niektórzy są źli, niektórzy są dobrzy. No i on później w tym poemacie do przyjaciół Moskali mówi, że im po prostu bardzo współczuje, bo kto pomoże Rosjanom? Oni po prostu ryzykują życie, jeżeli nie będą wypełniać rozkazów tych, którzy nimi rządzą. A kto im pomoże? Przecież oni są stratowani przez te konie, oni umierają. I już nikt władcy nie wybawi. I jakie widma ukazują się kobiecie i guślarzowi? To jest to samo pytanie, co tam było o tych duchach. Po prostu ten zestaw pytań, wybrane z nich, pojawił się na tym sprawdzianie z Google Forms, który będziemy pisać sobie na lekcji. Dobrze, ja też już kończę. Trzymam za was kciuki. I po sprawdzianie robimy kordiana. Miłego dnia, miłego weekendu.